Gość Radia Gdańsk.
A dziś w naszym studio Łukasz Brzątkowski, prezydent Tczewa, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, zanim o sprawach administracyjnych i sprawach granic Tczewa porozmawiamy, to o obronności chciałbym chwilę porozmawiać z panem. Gdyby pan miał tak, nie wiem, w skali od 0 do 10 ocenić to, jak idą, jak idzie wprowadzanie założeń z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
Bardzo trudne pytanie. Tutaj muszę taką jedną małą dygresję jednak przedstawić, że mam wrażenie, że dopiero po, można powiedzieć, 35 latach od zmian ustrojowych w Polsce na poważnie temat został ruszony. W latach 90. czy na początku lat 2000 ten system po prostu ulegał takiemu naturalnemu rozkładowi, ponieważ nikt nie wierzył w to, że sytuacja międzynarodowa się zmieni. Miał być właśnie ten koniec historii. No i cały system po prostu się rozleciał z przyczyn naturalnych.
Przeszacowali światowi politolodzy, którzy wróżyli koniec historii. Końca historii nie ma. Już od dłuższego czasu wiemy, że sprawa jest na tyle poważna, że musimy szykować się na różne rzeczy i od dłuższego czasu mówi się o tym, że nad tym pracujemy i od dłuższego czasu, kiedy pytamy w samorządach, to samorządowcy mówią, czekamy na rozporządzenia, czekamy na pieniądze, na razie mamy trochę związane ręce.
No
to
i to
jaka
jest
sytuacja?
Co się zmienia? Teraz jesteśmy na początku tego procesu, tak jak wszyscy samorządowcy w Polsce. Pojawiają się pieniądze na niezbędne zakupy, czyli tak naprawdę uzupełniamy od zera te stany, które posiadamy, ponieważ część tego sprzętu powinna, tego starego sprzętu, dawnego sprzętu, powinna już ulec bezwzględnie wymianie. Mówimy tu o rzeczach najprostszych.
Ale o jakim sprzęcie pan mówi?
Mówimy od rzeczy najmniejszych. Łóżka polowe, koce termiczne, kuchenki gazowe, wszystko to, co będzie służyło do wsparcia ludności w sytuacjach kryzysowych, no ale także mówimy tutaj o rzeczach bardzo poważnych, takich jak cysterny do transportu wody pitnej, sprzęt do transportu tych cystern, kontenery mieszkalne, kontenery, można powiedzieć, takie towarowe, czy tam, gdzie będziemy mogli przechowywać różnego rodzaju sprzęt.
Mówimy to wszystko jest przestarzałe?
Maszynach do pakowania worków z piaskiem, więc części sprzętu w ogóle już nie było. Tak każdy chyba z naszego młodości może pamiętać czasy, że w różnych instytucjach znajdowały się często gdzieś po piwnicach skrzynki z maskami gazowymi, z jakimiś kocami. No tak, to wszystko powinno zostać usunięte. De facto wiele samorządów już to posprzątało.
Natomiast... Ale wracając, przepraszam, do tego stopnia realizacji, no bo jak to jest w zasadzie? Pan już wie, gdzie pan ma te schrony zbudować w Tczewie, ile pan tych schronów powinien zbudować, jakie powinny być parametry techniczne, wytyczne różne i tak dalej. Na jakim jesteśmy etapie? Bo o tym się w zasadzie nie mówi. Temat był nagłośniony rok temu w zasadzie. Potem czekaliśmy na jakieś efekty działania i ja wiem, że tego się na pstryknięcie palcem nie zrobi. Nikt nie zbuduje schronów 2 miesiące, 3 i tak dalej. No ale jakiś plan i ścieżka dojścia do tego powinna być. A jak jest?
Tak, wiemy, gdzie chcemy budować te schrony i to jest kolejny bardzo duży problem dla samorządów, patrząc na gęstość zabudowy w miastach. Znalezienie miejsca, które nadaje się na budowę schronu, znalezienie miejsca, gdzie będzie kolizji z dziesiątkami różnego rodzaju instalacji podziemnych, takiego miejsca, które będzie także rozsądne pod względem logistycznym albo pod względem zabezpieczenia dużych skupisk ludności, mniej więcej wiemy. Mniej więcej wiemy, gdzie w Tczewie chcemy to budować.
A za co?
Tutaj bez środków zewnętrznych absolutnie żaden samorząd sobie nie poradzi. I oczekujemy na te środki zewnętrzne, które mają się pojawić, ale na początek najważniejsze jest wybranie miejsca. Powiedzmy, że jesteśmy już na tym etapie, ale zbudowanie projektu. I teraz jeżeli chodzi o ten projekt, budowy projektów, no to musi być firma, która ma ogromne doświadczenie w tworzeniu właśnie takich instalacji ochronnych dla ludności, instalacji obronnych. No i takich firm w Polsce jest bardzo mało, a te firmy, które są zaangażowane w budowę Tarczy Wschód. Więc my będziemy musieli się zdać trochę pewnie na firmy, które dopiero rozpoczną swoją działalność w tym nowym, można powiedzieć, dla całej branży budowlanej segmencie, jakim jest budownictwo obronne.
Czyli oczywiście... takie firmy, które będą szturmować rynek i nie będą miały doświadczenia w ogóle w tym segmencie, tak? O to panu chodzi?
Pewnie tak. Jeżeli te firmy będą miały duże doświadczenie budowlane, to już mamy pewnie, będzie duży plus. Ale jeżeli będą to firmy, które powstaną w celu skonsumowania różnego rodzaju dotacji, będzie duży minus. Zmieniają się przepisy, na pewno pomaga to, że już budynki będą musiały mieć w jakiejś formie zabezpieczenie dla ludności.
Ale to tylko te nowe.
Tylko te nowe formy ukryć. I to jest duży problem. No, Finowie, którzy mogą być pokazani jako wzór, nie mówię o Szwajcarach, ale Finowie za wzór tego, jak się dba o bezpieczeństwo ludności cywilnej, no im zajęło 80 lat, żeby zbudować ukrycia i schrony dla bodajże 80% ludności. Więc to pokazuje skalę problemu, przed którym staniemy.
A samorządowcy też apelowali o to, żeby pominąć prawo zamówień publicznych w całej tej procedurze, żeby ją przyspieszyć po prostu i ułatwić. To się nie udało. To jest rzeczywiście realna obawa, że będziecie mieli ręce związane prawem zamówień publicznych?
To znaczy, to jest bardzo duży problem, jeżeli jest mowa o wydatkowaniu tych środków na te uzupełnienie, powiedzmy, uzupełnienie materiałowe ochrony ludności, obrony ludności. To był bardzo duży problem. W pewnym momencie cała Polska samorządowa otrzymała pieniądze i w parę miesięcy musiała te pieniądze wydać. A dostępność była bardzo niewielka tego sprzętu, a każdy praktycznie potrzebował to samo.
W tym samym momencie
każdy potrzebował agregaty. Już nie mówię o tym, że ogromnie, kilkukrotnie nawet zostały zwiększone koszty dla samorządów czy dla państwa. Te sprzęty, które kiedyś można było kupić za kwotę X, my musieliśmy kupować za kwotę 3X i byliśmy w ogóle zadowoleni, że coś udało nam się znaleźć. Ja niektóre sprzęty ściągałem ze Szwecji.
Na bazie tego wszystkiego, o czym mówimy, wracając do początkowego pytania. W skali od 0 do 10, gdyby pan miał to ocenić, ma pan 10 sekund na odpowiedź.
5. 5. To znaczy, wiemy, co chcemy robić, pojawiają się pieniądze. Jeżeli na poziomie rządowym ktoś znajdzie najlepsze możliwe rozwiązanie kwestii tych formalnych, które nas mocno ograniczają, uważam, że będzie dobrze. Ale to jest wyzwanie na najbliższe ćwierćwiecze. Tutaj nie ma co się spodziewać szybkich efektów.
Zejdźmy na grunt stricte samorządowy w Tczewie. Ma pan kłopoty z panią wiceprezydent?
To znaczy, no, tego, czy ja mam kłopoty, czy nie, na razie mam kłopoty medialne, tak to określę, ponieważ każdy o czymś mówi, każdy o czymś pisze, nikt tak naprawdę nic nie wie, bo żadnych oficjalnych informacji nikt nie posiada.
Media donoszą między innymi o tym, że w jednej z drogerii na terenie Tczewa miało dojść do jakichś nietypowych zdarzeń, tak jak rozumiem, związanych z niepłaceniem za towar i że ma być z tym pani wiceprezydent związana. Rozmawiał pan ze swoją współpracownicą?
Tak, oczywiście rozwiązałem. Pani wiceprezydent nie kojarzy w ogóle takiego zdarzenia. Mm-hmm. Czyli te wszystkie brednie, które pojawiają się na temat, że ktoś coś ukradł, został złapany na gorącym uczynku i tak naprawdę wszyscy o tym wiedzą, to nawet media, które poważnie podeszły do tematu, zapytały prokuraturę właśnie, czy takie zdarzenie miało miejsce. Absolutnie to zdarzenie nie miało miejsca. Więc na dobrą sprawę ani ja jako prezydent miasta nie wiem nic oficjalnie, ponieważ zapytałem o to policję, a policja odmówiła mi udzielenia informacji na temat jakiegoś wykroczenia, bo tutaj mówimy o pewnym wykroczeniu, a także sama zainteresowana także nie została jeszcze oficjalnie jakby o tym poinformowana.
Ale rozumiem, że pan rozmawiał z panią wiceprezydent, oczywiście. Po imieniu pewnie jesteście.
Tak,
posadził oczywiście. Ją pan i mówi, no jak było, powiedz, no bo sprawa jest ważka i...
Nie, w ogóle nie ma jakby skojarzeń z jakiegoś typu
zdarzenia. Nie ma pan wątpliwości, rozumiem, zaufanie jakby jest.
Oczywiście zaufanie jest. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy zaufanie jak najbardziej funkcjonuje. No, tak jak ja powiedziałem, to w naszych lokalnych mediach przez te ostatnie półtorej roku naprawdę pani wiceprezydent była bardzo mocnym graczem, że tak powiem, jeżeli chodzi o nasz samorząd. Zorganizowała bardzo wiele wydarzeń, przyciągnęła wielu sponsorów, bardzo dobrze funkcjonuje, no i nikomu się nie chce wierzyć, żeby doszło tam do jakiejś kradzieży, o co tak naprawdę w przestrzeni medialnej najbardziej to wybrzmiewa, natomiast każdy o czymś wie, nikt nie ma na to żadnych dowodów, nikt nie jest o tym oficjalnie poinformowany i następuje takie bardzo brzydkie grylowanie pani wiceprezydent, tak jak ja do tego się odnoszę, patrząc na to z boku.
Mm-hmm. Stąd moje pytanie, czy pan ma kłopoty, no bo jak rozumiem pani wiceprezydent jest zawieszona czy urlopowana, no to nie ma jednego z zastępców, jak to się odbija na funkcjonowaniu miasta?
Znaczy pani wiceprezydent jest nieobecna w pracy, natomiast kwestia jest taka, zgodnie z naszym statutem i zgodnie z regulaminem te obowiązki zostały rozdzielone na innych pracowników. Oczywiście nie jest to sytuacja komfortowa, bo tych naprawdę obowiązków pani wiceprezydent miała bardzo dużo. No ale oczywiście samorząd funkcjonuje, działamy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli mieszkańcom przekazać kolejną dobrą nowinę. Ale to jest to, na co ciężko pracowała pani wiceprezydent. Mi przyjdzie być tą osobą, która tą nowinę dla miasta obwieści. Mm-hmm. Natomiast sytuacja jest bardzo niekomfortowa, szczególnie dla pani wiceprezydent. Byciem oskarżonym, byciem nawet winnym, bo to się jakby przewija w różnego rodzaju mediach, komentarzach internetowych, że wyrok już zapadł, natomiast nikt nie zapytał, nikt nie sprawdził, jak to jest oficjalnie, bo policja nie podaje żadnych szczegółów, ale z tego, co się orientuje, z tego, co wiem, nie było żadnego kradzieży, nie było żadnego złapania na gorącym uczynku. Nie przyjechała policja, a niektóre osoby, co mnie bardzo dziwi, pod imieniem, nazwiskiem, na portalach społecznościowych piszą takie brednie. No i to jest kwestia taka, ja gorąco trzymam kciuki za panią wiceprezydent, niech walczy o oczyszczenie swojego dobrego imienia. Jeżeli to się uda, niech wraca do pracy. No bo tu i tak pokażę w tym wszystkim osobom, które bardzo zależy na tym, żeby ją zniszczyć, że swoją pracą niech ona pokaże, ile jest tak naprawdę warta. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo niekomfortowa. Ja się nie przejmuję, bo jestem politykiem, prezydentem. Nie takie brednie o sobie słyszałem. Natomiast tutaj jest trochę szkoda, że ktoś bardzo skupił się na pani wiceprezydent. I tak na dobrą sprawę można w Polsce zniszczyć człowieka bez podawania żadnych szczegółów, wysyłając, bo to były anonimy do prasy. Ja próbowałem wyśledzić, pytać prasę, skąd są takie informacje, skoro ja jako prezydent nie dostałem żadnych, skoro zainteresowana nie dostała żadnych informacji, nagle prasa. I to był po prostu anonim, który gdzieś tam stwierdził, wysłany do chyba wszelkich redakcji na terenie Pomorza, który mówił właśnie o tym, że pani wiceprezydent została złapana na kradzieży w jednej z drogerii, co okazało się wierutną bzdurą. No i teraz my dalej czekamy na rozwój sytuacji.
I będziemy też czekać i pewnie o tym informować. Panie prezydencie, proszę nie obrażać za porównanie, ale ja użyłem takiego porównania, trochę, że Tczew może nie Ameryka, okoliczne tereny i gmina Tczew może nie Grenlandia, ale pan trochę jak Donald Trump chciałby zaanektować te tereny obwarzankowe czy tereny wokół miasta. Dlaczego?
No nie wiem, czy to porównanie do pana prezydenta Trumpa, no jest na pewno mocno na wyrost.
Nie, oczywiście, że tak.
Chociaż porównanie gminy do Grenlandii może być trochę poparte faktami, bo no, ma gmina pewne problemy z odśnieżaniem swojego terenu, więc tam warunki panują może trochę takie jak na Grenlandii. Prawda jest taka, że miasta muszą się rozwijać.
Nie, tak już na poważnie mówiąc. Tak, jakby, jakie są powody tego, miasto Tczew chciałoby zmiany granic administracyjnych i wchłonięcia części terenów gminy do miasta? Których terenów i dlaczego?
To jest konieczność, to jest proces naturalny. Wszystkie miasta rozwijają się poprzez to, że wchłaniają tereny bezpośrednio przyległe. Tczew nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Mówimy niestety o tym, że dawno ten proces nie był inicjowany, a jeżeli był inicjowany, nie był doprowadzony do stanu, kiedy rzeczywiście można było decydować o tym, jakie tereny można przyłączyć. Ostatnia taka próba była w roku 2019, ale ówczesny prezydent spotkał się z wójtem, wójt powiedział nie i na tym niestety proces się zakończył. Szkoda, bo trzeba było próbować.
A od tego czasu pan jakieś już po przejęciu władzy, po tym jak pan został prezydentem, próbował jakieś rozmowy w tej materii prowadzić? Bo myśmy zapytali też w gminie o to, no i wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak pisze między innymi o tym, że niezrozumiałe jest rozpoczęcie procedury zmiany granic bez jakichkolwiek wcześniejszych rozmów z gminą Tczew, która obecnie realizuje inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów też w różnych miejscach i tak dalej. Były jakieś rozmowy wcześniej, czy nie?
No jest nic nowego. Każda gmina się tak tłumaczy, że ma inwestycje, ma wszystko dobrze dopięte i miasto to jest tym...
Ale to nie o inwestycje, pytam teraz tylko o to, czy wcześniej jakieś zakulisowe rozmowy.
Byłem osobiście u wójta przekazać tą informację po tym, jak uzyskałem pełną zgodę komisji, łączonej komisji Rady Miejskiej w Tczewie. Czyli upewniłem się, że radni przyjmują tą moją optykę, że miasto musi się rozwijać, że już jest nadszedł czas. Tak naprawdę jesteśmy dawno po czasie, kiedy powinniśmy się rozszerzać, ale jest ostatni dzwonek na to. Kiedy uzyskałem dopiero poparcie całej Rady Miejskiej, bo to było dla mnie ważne, wszystkich radnych, wtedy udałem się następnego dnia do wójta, mu przedstawiłem to, że będziemy się rozszerzać. I teraz kwestia jest
czyli
taka...
Czyli pan nie chciał czegoś za plecami, jakby w cudzysłowie rady robić, tak?
Oczywiście jako prezydent miasta trzeba, jestem zobowiązany do tego, żeby w pewnych aspektach oczywiście wykonywać te wszystkie wnioski, polecenia, zadania, które na mnie nałoży Rada Miejska. I to jest dla mnie ten organ samorządu, którego ja muszę słuchać. Ale byłem przekonany, że będzie konflikt. Nie widziałem, że aż tak duży. Mamy przykład, nie wiem, Lęborka, Ustki, Słupska.
Tam też były konflikty.
Nigdy niestety ten proces nie odbywa się w sposób pokojowy, ale to jest moim zdaniem duży zarzut do zarządzających państwem od wielu lat. Nikt nigdy nie pochylił się nad tym tematem. Każdy przerzuca ten obowiązek prowadzenia całego tego procesu na samorządy, co jest bardzo złe, bo są niektóre, można powiedzieć, obiektywne czynniki, które wskazują na to, że miasta muszą się rozwijać i można to przeprowadzać w sposób bardzo mocno techniczny czy urbanistyczny.
Ale jeżeli... o które, panie prezydencie, jeżeli możemy wejść w szczegóły, o które rejony dokładnie gminy Tczew chodzi?
Te tereny podzieliłem sobie na trzy takie kategorie. Są to kategorie terenów, gdzie trzeba dokonać korekty granic, bo na przykład skrzyżowanie dwóch miejskich ulic znajduje się na terenie gminy. I tu nie podlega to żadnej dyskusji, że my musimy te kwestie po prostu
wypracować. Żebyście mieli swobodę decydowania, o tym, co
tam ale nawet przejazd komunikacji miejskiej nie jest taki oczywisty. Komunikacja miejska jedzie przez miasto, wyjeżdża na teren gminy, wraca do miasta, a tutaj przepisy mówią, że komunikacja miejska powinna świadczyć swoje usługi tylko na terenie jednej gminy, bez porozumienia. Więc to chcemy wyprostować. Druga sprawa dotyczy terenów, gdzie praktycznie nie mieszka nikt, a może są jedne czy dwa gospodarstwa, które bezpośrednio przylegają do terenów miejskich i nasze osiedla miejskie dokładnie na granicy miasta skończyły swoją rozbudowę. Obok jest pole, które jest oczywiście prywatne, bo my nie chcemy gminie zabierać za dużo terenów. Gmina tam nie ma swoich terenów za dużo. I to jest dla nas naturalna sytuacja. Jeżeli właściciel będzie chciał tam pobudować domy jednorodzinne, bloki, to my automatycznie włączymy to do miasta. Czyli tak, żeby ulica miejska mogła być przedłużona dalej, a nie kończyła się na jakiejś sztucznej administracyjnej granicy. Najważniejsza rzecz, i tutaj jest całość sporu, dotyczy dwóch miejscowości. To jest miejscowości Rokitki Tczewskie i miejscowości Bałdowo wraz z Knybawą. To są dwa sołectwa. I tutaj właśnie dotyczy to, bo to jest, tereny są zamieszkane, ale to są tereny tak powiązane funkcjonalnie z naszym miastem, że de facto to jest przedłużenie miasta. Mało tego, takie Rokitki Tczewskie, jest to część, która jest zbudowana ze starej wsi, ale obok wyrastają blokowiska. Tych bloków ma być jeszcze kilkadziesiąt. To jest miasto przy mieście. Główna ulica, która daje ludziom z Rokitek Tczewskich wyjazd i wjazd do swojej miejscowości, to jest ulica Rokicka, która przejeżdża przez miasto, bądź ulica Skarszewska. Więc Rokitki komunikacyjnie są zintegrowane z miastem, a nie z gminą. I mógłbym tutaj podawać wiele, wiele argumentów takich merytorycznych. Szkoda tylko, że wójt nie chce rozmawiać na argumenty merytoryczne.
A co, czego chcą mieszkańcy? Próbowaliście pytać mieszkańców?
Rozmawiamy z mieszkańcami, pytamy się mieszkańców. Jest duża grupa mieszkańców, którzy są absolutnie przeciw. No wiadomo, ja rozumiem sołtysów, radnych, tak. Rozumiem te osoby, które są absolutnie przeciw, ale mieszkańcy z takich nowoczesnych budynków, które gdzieś stoją, akurat zostały zbudowane na wsi, oni patrzą na to inaczej. Wskazują nam problemy komunikacyjne, że gmina nie inwestuje w te tereny, problemy z tym, że na przykład miasto Tczew ma bardzo ogromny argument, to jest darmowa komunikacja i ludzie z tych blokowisk, z tych dużych bloków, ale także chcieliby po prostu mieć autobus, który dowozi ich do ich centrum życia, którym jest tak naprawdę miasto Tczew.
Panie prezydencie, czas nam się kończy na te rozmowy, więc żeby ten wątek jakoś spuentować. Jak to będzie dalej wyglądać? Jak jest horyzont czasowy tej procedury? No bo rozumiem, że wnioski są złożone. Będziecie czekali na odpowiedzi z ministerstwa między innymi.
Dokładnie tak. Na nasz wniosek gmina przeprowadza konsultacje społeczne. My też przeprowadzamy konsultacje społeczne u siebie na terenie miasta. Do marca składamy wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zasadzie on przechodzi poprzez wojewodę, bo pani wojewoda musi wyrazić swoją opinię. I do końca lipca będzie decyzja o tym, w jakim kierunku Tczew się powiększa.
Albo nie powiększa.
Raczej nie sądzę, żeby ktoś chciał zablokować rozwój czwartego miasta województwa, trzeciego miasta metropolii, które nie powiększało się od lat 70. I zawsze na zakończenie będę to podawał. To my w 75 roku oddaliśmy gminie 13 km kwadratowych, a my teraz tak de facto chcemy powoli te tereny odzyskiwać.
Pan nie sądzi, a my nie przesądzamy tej sprawy. Będziemy Dokładnie. Czekali na rozwój wydarzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Łukasz Brzątkowski, prezydent Tczewa, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.